rozeszłonu braterstwo. Jeszcze tylko kilka chwil i z tego pięknego miejsca odjedziemy. Odjedziemy do naszych rodzin, odjedziemy do naszych domów i zapewne w zborach zapytają, jak tu było. Coś powinniśmy im przewieźć. I braterstwo, teraz pytanie na samym wstępie. Co zabierzemy z tego miejsca? Zabierzemy naukę, zabierzemy tłumaczenie. Myślę, że te wspaniałe dorady Pisma Świętego, o których tu już wiele mieliśmy możliwość przez te 3 godziny wysłuchiwać, teraz zabierzemy. Ja, braterstwo, ze swojej strony dodam, że chciałbym, żebyśmy zabrali z tego miejsca obietnicę Bożego Słowa. Ale kiedy patrzę na was, to myślę, że to miłe, braterskie spojrzenie też będziemy mogli zabrać. Będziemy mogli zabrać te bratnie uczucia, czyli innymi słowy byśmy określili ducha tej społeczności. Dobry Bóg błogosławił nam w różny sposób do tej pory, błogosławi nam w dalszym ciągu. I powiem, że zapewne oczekiwaliśmy na to spotkanie i wielu braci, których od dawna nie widzieliśmy, z różnych przyczyn, mamy teraz możliwość uścisnąć bratnią dłoń, spojrzeć w oczy, zamienić kilka miłych zdań. Zapewne w naszym umyśle przebiegają takie słowa jednej pieśni, że kochany bracie, kochany siostro, nie wiem jak żyjesz. Bo możemy powiedzieć, że gdzie żyjesz, to wiemy, ale nie wiem jak żyjesz. Dlatego cieszę się, że mogę być na tym miejscu wśród was, chociaż się przyznam, braterstwo, że wolałbym w dalszym ciągu tam siedzieć. I tak jak brat zapowiadał, że każdy tu jest na tym miejscu po raz pierwszy. Znaczy, braterstwo składa, że w tym miejscu ja też jestem po raz pierwszy, ale tu nieopodal znajduje się stadion sportowy, na którym odbywały się różne zawody sportowe i w okresie szkolnym uczestniczyłem tu. I teraz jak patrzę na to otoczenie, to mogę tylko stwierdzić, jak dużo się tu zmieniło na tym miejscu. To był inny ośrodek. Dzisiaj jest też ośrodek inny dla innych celów. Ale braterstwo, nie o tych zmianach, bo tu moglibyśmy mówić o zmianach. Nie o tym bym chciał mówić. Chciałbym mówić o czymś, co się nie zmieniło. A wiemy, drodzy braterstwo, że Boże obietnice się nie zmieniły. Te, które się wypełniały, wypełniają się i w dalszym ciągu, jak wierzymy, będą się wypełniały. Te obietnice podnoszą nas na duchu. Pokrzepiają nasze serca, wzmacniają nadzieję, ukazując centralną postać w Bożym planie. I pisał święty Paweł apostoł list do swoich braci, do braci Żydów, w rozdziale 12, od wersetu 1 do 3, mówi takie słowa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świata, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. I trzeci werset, jakże znamienne słowa, mówi: przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Święty Paweł mówi, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I drodzy braterstwo, abyśmy nie upadli na duchu, to my, myślę, że z tym się zgodzicie, wszyscy potrzebujemy takich właśnie społeczności. Tej braterskiej serdeczności. Często chcemy, żeby druga osoba, która nas wysłuchuje, zrozumiała nas, braterstwo. Myślę, że potrzebujemy również potwierdzenia dla naszej wiary. pewnych argumentów, które by mówiły, że my dobrze wierzymy. I chciałbym teraz podzielić się takim przykładem z autopsji. Chciałbym się odnieść, że 30 lat wstecz jeszcze o braciach z Rumunii nie wiedzieliśmy braterstwa. Kiedy mieliśmy przywilej tam pojechać w gościnę, kiedy rozmawialiśmy i różne pytania wymieniając, to braterstwo doszliśmy do takiego wniosku, że tamci bracia rozumieją tak jak my i odwrotnie. O czym to świadczy? Jeden z naszych braci z uczestników opatrzył to takim komentarzem przemyślenia z tej podróży. Mówi, jeżeli myśmy się nie znali do tej pory i teraz stwierdzamy, że podobnie wierzymy, to jest to dowodem, że jak my braterstwo wierzymy, że my dobrze wierzymy. To jest takie pocieszenie, a my tych pocieszeń i pokrzepień dla naszej wiary myślę, że często potrzebujemy. I apostoł Święty Paweł mówi, że pomyślcie o tym, który od grzeszników wniósł tak wielkie sprzeciwy. Myślimy o Jezusie, sprawcy i dokończycielu wiary. I zapewne przez ostatnie 2 miesiące, a może 3 miesiące wspominaliśmy życie naszego Pana. Wspominaliśmy dzieje, wydarzenia związane w Jego życiu, z Jego misją. Jak nauczał, jak się zachowywał, jak siebie wystawiał jako wzór, jako człowieka pokornego. I mówił, że uczcie się ode mnie, bo ja jaki jestem? Cichy i pokornego serca. Uczcie się tego ode mnie. Ale ostatnie dni naszego życia, naszego Pana, były w jakiś sposób, powiem tu szczególny, przeznaczone dla Jego najbliższych. Przeznaczone były dla Jego naśladowców. Pan swoich uczniów przygotowywał do tego momentu, który miał w niedługiej przyszłości nastąpić. Wydawałoby się, że Pan mówił dziwne argumenty, bo nawet jeden z nich podawał taki, mówił, że dla was będzie lepiej, jak ja odejdę. I braterstwo, jak to zrozumieć, że będzie lepiej, jak nie będzie Pana? Przecież kiedy Pan zapraszał, to porzucili swoje domy, nawet pytali, co nam za to będzie. Przyzwyczaili się, chodzili razem z Panem, czuli się pewnie, a teraz Pan mówi im coś takiego, że dla was będzie lepiej, jak ja odejdę. Dlaczego będzie lepiej? Innym razem, kiedy toczyła się rozmowa, to Chrystus Pan mówił swoim uczniom, że ja mam wam do powiedzenia jeszcze bardzo dużo. Ale co wy możecie teraz to zrozumieć? Ja bym wam powiedział, ale nie możecie tego znieść. Czyli powiemy, że nawet gdyby usłyszeli, nie mogli tego wyrozumieć. Ale jak odejdę, jak ja od was odejdę, to poślę wam pocieszyciela, który przypomni wam te rzeczy, które ja wam mówiłem, ale nie tylko te, ale wprowadzi was w dalszą, pewną prawdę. Jeszcze inaczej byśmy to określili. Przygotuje was, usposobi do przyszłej pracy. Braterstwo, jak obserwujemy życie apostołów, życie naszego Pana, to zauważamy, że w życiu pańskich naśladowców jakże wielka zmiana nastąpiła, kiedy została spełniona obietnica, ta, o której Chrystus Pan mówił, że za kilkadziesiąt dni otrzymacie szczególną moc. I myślę, że tu przykład apostoła Piotra jest bardzo takim wymownym przykładem. Ten, który zapierał się Pana. Ten, który uląkł się dzieweczki. Ten, który gdy mu powiedziano, i ty byłeś, bo twoja mowa cię zdradza. Odpowiadał, że ja nie wiem, o czym mówisz. I ten sam Piotr, ale w dniu zesłania Ducha Świętego, jakże jest innym, zdecydowanym, nie mającym obawy człowiekiem. I kiedy odzywa się do wielu słuchaczy, nie wiem ilu wtedy było w Jerozolimie, którzy słuchali słowa świętego Piotra, ale zapisane mamy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2, 22 i dalsze wersety, kiedy święty Piotr Apostoł zwraca się i mówi: mężowie izraelscy. Myślę, że mówi zdecydowanym, pewnym głosem. Posłuchajcie tych słów. Posłuchajcie mnie, bo ja mam wam coś do powiedzenia. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I teraz mówi święty Piotr, to wyście tego dokonali, to się dokonało waszymi rękoma. I dalej mówi, ale Bóg go wzbudził, związawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I dalej święty Piotr poucza swoich braci, poucza Żydów i mówi, żeby się nawrócili. Bo obietnice bowiem należą do was i do waszych dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Braterstwo, co możemy o sobie powiedzieć? Że takimi kiedyś byliśmy. Z dala, bez Bożych obietnic. Ale kiedy czytamy Ewangelie, różne Ewangelie, zauważamy, że Pan Jezus wielokrotnie swoim uczniom przekazywał te istotne informacje. Wielokrotnie mówił, że musi cierpieć, że musi umrzeć, ale zapowiadał też zmartwychwstanie. I niech nam służy dalej ten mąż Boży Piotr, który był zawsze w działaniu i w mowie szybki, począł nawet Pana upominać. I mówi, Panie, miej litość nad sobą. To nie przyjdzie na Ciebie. Wiemy, jakimi słowami Pan zgromił Piotra. Ale patrząc z perspektywy czasu, braterstwo, oceniamy, że trudno było uczniom przed zesłaniem Ducha Świętego zrozumieć Pańskie przesłanie. A możemy dodać, że było to niemożliwe. Tak jak Pan Jezus powiedział, ja bym wam powiedział i to nie zrozumiecie. Niech przykładem posłuży droga do Emaus. Rozmowa uczniów, zatrwożenie, dyskusje, co teraz się wydarzyło. I przyłącza się do ich podróży jeszcze jeden podróżny, który się przysłuchuje i chce się wczuć w ich smutek, a później im tłumaczy. I wyrażają taką myśl, że to ty nie wiesz, co się wydarzyło w tych dniach. Tego Jezusa, który był mocen w mowie i uczynku, co Żydzi zrobili? Żydzi ukrzyżowali. I dalej mówią, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Odkupił Pan Jezus Izraela? Odkupił Izraela i nie tylko. Pan Jezus swoich najbliższych, przygotowując do odejścia, to nie tylko mówi im, że odejdzie, ale dawał im też zapewnienie. Zapewnienie, jak wspomnieliśmy, o zesłaniu Ducha Świętego. Ale mówił również, że przyjdzie inny czas i żeby się nie trwożyli, bo kiedyś będą z Nim. I mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I chciałbym odczytać zapis z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 14. Znane miejsce, znane wersety. Werset 2. To jest takie stwierdzenie naszego Pana. I mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Gdyby tych mieszkań nie było, to ja bym wam oznajmił, że ich nie ma. Ale te mieszkania są. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Pan Jezus swoim uczniom daje obietnicę. Pan Jezus swoim uczniom daje również zapewnienie, że przyjdzie znowu. A jak przyjdzie znowu, to weźmie ich do siebie. Wtedy braterstwo po pewnym okresie czasu, kiedy podczas kazania w świątyni święty Piotr zwraca się do Żydów, mówi, żeby się upamiętali i nawrócili się, aby były zgładzone grzechy wasze. To w 3 rozdziale, a 20 wersecie mówi, aby nadeszło od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. I 21 werset mówi, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. O czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Niebo na pewien czas miało Pana zatrzymać. Ale to na pewien czas. Prorok Izajasz prorokował, że przyjdzie taki czas, że Pan wyjdzie ze swojego miejsca. Wyjdzie, aby wypełnić zapowiedziane obietnice. Ponieważ Pańskie przyjście, to zapowiedziane wtóre, ma pewien cel. I moglibyśmy zadać pytanie, czy jest to jeden cel. Możemy od razu odpowiedzieć, że wymieniając tych celów byłoby wiele. I kiedy patrzymy na te wydarzenia, na wypełniające się Boże obietnice, to zauważamy, że niektóre z nich, braterstwo, już się wypełniły. Część z nich jest w trakcie wypełniania. Inne należą do przyszłości. Wierzymy, że do przyszłości niedalekiej. Ale czy zapowiedziane obietnice możemy naszymi oczyma zobaczyć? Tymi literalnymi, braterstwo? W jednej z pieśni śpiewamy, że oczyma ducha widzimy Twą obecność, Panie nasz. Podobnie część tych obietnic dostrzegamy naszą wiarą, braterstwo. Wierząc, że obecny Pan spełnia to, co zapowiedział. I tak jak tu w jednej modlitwie była prośba zwracana, żeby być razem z Panem, to możemy powiedzieć, że niektórzy już są razem z Panem. Ale są takie dzieła, są takie wydarzenia, które możemy zobaczyć literalnym wzrokiem. Jak je zobaczymy, braterstwo, to mamy uczyć się podobieństwa. I prorok Daniel w rozdziale 12, kiedy rozpoczyna myśl, to mówi, że przyjdzie taki czas, że powstanie Michał, książę wielki, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, ludu danielowego. I my, braterstwo, patrzymy na powracającą łaskę do wybranego narodu. I jeżeli wierzymy, że część boskich obietnic już się wypełniła, to myślę, że jest to podstawą do wiary dalszej. Do tego, że dalsze obietnice, które są zapisane, są niezmienne i w słusznym swoim czasie będą wypełnione. I dla wierzących w wieku Ewangelii, żyjących w czasie końca, a jesteśmy przeświadczeni, braterstwo, że tak właśnie jest, to nauka o wtórnej obecności Chrystusa Pana ma szczególne znaczenie. Szczególne znaczenie dlatego, ponieważ jest prawdą na czasie. I wielu pańskich naśladowców przeżyło swoje poświęcone życie. Wielu ufało Panu Bogu, żyło z nadzieją, oczekiwało na spełnienie obietnicy, że będą kiedyś mogli być razem z Panem. Tak jak było wspomniane, twarzą w twarz. I myślę, że ta nadzieja, którą posiadali, dodawała im siły, podnosiła ich na duchu. Bo często życie przynosi wiele trudności i zaskakuje. I my, żyjąc w żniwie wieku Ewangelii, możemy otrzymywać szczególne błogosławieństwo. Szczególne mówię dlatego, że jest to błogosławieństwo związane z Pańską obecnością. I tak jak wiemy, że celem pierwszego przyjścia było złożenie życia, danie okupu, odkupienie ludzkości, tak celem drugiego przyjścia jest tą odkupioną ludzkość, którą Pan nabył, doprowadzić do społeczności z Ojcem. I możemy powiedzieć, że temat powtórnej obecności jest to temat bardzo szeroki. Jest ważną nauką, jest ważnym wydarzeniem dla ludzi wierzących Bogu teraz. Ale czy tylko braterstwo dla ludzi wierzących teraz stanie się ważnym wydarzeniem, jak zrozumieją w przyszłości także inni, czyli dla wszystkich. Jak wspomnieliśmy, że temat bardzo szeroki, wskazujący cel Pańskiego przyjścia, o którym chcemy kilka słów powiedzieć, mówiący o sposobie przyjścia, o sposobie kilka zdań. Miałem możliwość powiedzieć kilkanaście lat temu, też to było w Lublinie, ale w innym miejscu. I jeszcze jeden element mówiący o czasie Pańskiej obecności. I chciałbym zauważyć, że ta nauka ma ścisły związek z innymi naukami. Bo gdyby nie które przyjście, to wiele zmian, wiele tych wydarzeń zapowiedzianych, wiele obietnic nie mogłoby się spełniać. A wiemy, że plan wszechmogącego Boga Ojca jest tak wspaniały, tak precyzyjnie ułożony, że cokolwiek się dzieje, dzieje się to w ściśle określonym porządku, dzieje się to w ściśle określonym czasie. A my, braterstwo, co próbujemy robić? My próbujemy, zastanawiając się, dochodzić do pewnych wniosków. I jak dojdziemy do pewnych wniosków, to tymi wnioskami powinniśmy się pocieszać, pobudzając naszą wiarę. I kiedyś Pan Jezus, chodząc po ziemi, na zadane pytanie, dlaczego mówi w podobieństwach, było to dzisiaj wspominane, to odpowiadał później swoim uczniom, że wam jest dane znać tajemnicę Królestwa, ale tamtym nie jest dane. Bo mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Gdyby się nawrócili, to co ja bym wtedy musiał zrobić z nimi? Musiałbym ich uzdrowić. Ale nie był wtedy czas na uzdrowienie wszystkich. Pan Jezus mówił, że błogosławione oczy wasze, że widzą. I uszy wasze, że słyszą. Tak było za pierwszego przyjścia. Ale dzisiaj, braterstwo, możemy powiedzieć, że nasze oczy, jeżeli widzimy, to są błogosławionymi, bo widzą. I ktoś tak z boku mógłby się przysłuchiwać i powiedzieć, że nauka o wtórnej obecności jest trudną nauką. Może, braterstwo, czasem trudno dojść do tej jednolitego spojrzenia, czy uargumentować, żebyśmy podobnie widzieli. Czy jest to tylko nauka, wtóra obecność? Czy jest to, braterstwo, wydarzenie tylko? I jest to i nauka, i wydarzenie. Ale chciałbym jeszcze na jeden element ważny zwrócić, może dla nas bardzo istotny. Bo myślę, że jest to próba wiary danego okresu czasu. I Pan Jezus podaje pewną lekcję. Wypowiada ją na okoliczność, takie podobieństwo, o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Zapisał ewangelista Łukasz w rozdziale 18, werset 8, może wcześniejszy werset 7. Gdzie mówi, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? I 8 odpowiada, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jest tu pytanie, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Braterstwo, popatrzmy w ten sposób. Ilu uwierzy, jak przyjdzie? Ilu uwierzyło teraz? Nie oceniamy tu, ale patrzymy, ilu uwierzyło również za pierwszego przyjścia. Przecież Pan Nie do kogo innego, ale przyszedł do narodu swojego, do narodu wybranego, do tego, któremu należały się obietnice. Mieli wszystkie dane, żeby uwierzyć. Ale ilu uwierzyło? Ilu go przyjęło? Nawet ci możni zadawali wtedy pytanie, mówiąc tymi słowami, i któż w niego uwierzy? Tylko ci pośredniejsi z narodu. Dobra, teraz to nasuwa mi się pewien wniosek. Wniosek taki, że nauka o wtórnej obecności może stać się przeszkodą w zrozumieniu innych nauk. Mam tu na myśli zbudzenie Kościoła, żniwo wieku Ewangelii, odrzucenie czy upadek Babilonu i można by tych było jeszcze elementów jeszcze kilka wymienić. Wierzymy, drodzy braterstwo, że Pan Bóg daje zrozumienie praw na czasie. A myślę, że jest to prawda bez wątpienia na czasie dla nas. Dowodem, że nastąpiła wtóra obecność, jest fakt, że zostało to zrozumiane. Może ktoś powie dziwny dowód. Ale braterstwo, ja powtórzę. Według mnie jest to fakt, że zostało to zrozumiane. Pamiętamy lata wcześniejsze, że bracia spodziewali się. Liczyli, że już to będzie. I niektórzy pomylili się o tych lat niedużo, ale może o 30. Nie był na to jeszcze właściwy czas. A teraz chciałbym się odnieść jednym zdaniem tylko do rzeczy, które dotykamy dnia dzisiejszego. Myślę, że nie zachęcamy do prowadzenia wyliczeń, mając na uwadze wiele dat niesprawdzonych. Ale tu chcę podkreślić tych bardzo, bardzo współczesnych. Dlatego ja bym osobiście nie zachęcał. Pan odchodząc zapewnił swoich uczni, że jak przygotuje miejsce, to przyjdzie i zabierze ich do siebie. Do takiego stanu, w jakim on jest. I odczytajmy jeden z wersetów, co święty Jan zapisał w pierwszym swoim liście, w rozdziale trzecim, a werset drugi. Mówi, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Ujrzymy Go twarzą w twarz. Kiedy święty Jan pisze te słowa, to Chrystus Pan jest w chwale. I myślę, że pierwszym dziełem wtórnego przyjścia jest wypełnienie tej obietnicy, którą Pan Jezus zostawił swoim naśladowcom, kiedy odchodził. Że przygotuje miejsce i przyjdę, aby was zabrać. Możemy tu przytoczyć słowa psalmu 50, a werset 5. Mówiący, że zgromadźcie mi wiernych moich, którzy uczynili przymierze przy ofierze. Inne tłumaczenie odda, że przymierze przez ofiarę. I wierni pańscy, którzy czekali w śmierci do pańskiego przyjścia, zostają zbudzeni z grobu. Następuje kontynuacja pierwszego zmartwychwstania. Dlaczego używam, braterstwo, określenia kontynuacja? Bo pierwiastkiem zmartwychwstania był nie kto inny, tylko 2000 lat wcześniej ten pierwszy, nasz Pan. Wierzymy, że Kościół, że może ostatki, że może bardzo niewielka liczba, ale jeszcze iluś członków jest na ziemi. To kiedy, braterstwo, tak zestawimy, że jeszcze część tych osób jest na ziemi, to myślę, że to, co święty Paweł, apostoł, nam zapisał w liście do Tesaloniczan o zmartwychwstaniu, w pierwszym liście, rozdziale 4, od 13 i dalsze wersety, staje się w pewien sposób bardziej zrozumiałe. Myślę, że taki wniosek się nasuwa, że wzbudzenie Kościoła to nie jest akt jednej chwili, tylko dosyć długi proces. Mogliśmy tu przytaczać wiele wersetów, jeden po drugiemu, że pełnia z pogan chodzi, ale odczytam tylko te z listu do Tesaloniczan. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I kończy święty Paweł tą myśl, że przeto pocieszajcie się tymi słowy nawzajem. I kiedy Pan zgromadził swoich świętych do siebie tych, którzy czekali w śmierci, to zajął się następnymi tymi, którzy żyli. I tu przybliża nam pewną myśl święty Piotr Apostoł w pierwszym swoim liście w rozdziale 4, a werset 17, gdzie mówi, że nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej? Zaczyna się sąd od domu Bożego. Wiem, że słowo sąd często tłumaczone jest z trzech różnych greckich słów, ale w tym przypadku użyte jest określenie krima, co oznacza ostateczna decyzja. I ci, którzy umierają w Panu, dostępują przemiany. Czyli krótko powiemy, nie czekają śmierci. I apostoł święty Paweł, kiedy pisze list do Koryntian, ten słynny list, słynnego listu, rozdział 15, mówiąc o zmartwychwstaniu, to mówi, że tacy dostąpią przemiany bardzo szybko. Określenie tam jest użyte w okamgnieniu. Nie będziemy się odnosili, jaki to czas jest okamgnienie. Na czym polega, drodzy braterstwo, jeszcze błogosławieństwo Pańskiej obecności? Powiedzieliśmy, że umarli, którzy byli w Państwie, zostali wzbudzeni. Że umierający, którzy żyją podczas tury obecności, dostępują bardzo szybkiej przemiany w okamgnieniu. Ale wiemy, braterstwo, że pewne prawdy zapisane w Świętej Księdze, w Piśmie Świętym zostały w pewien sposób zakryte do pewnego okresu czasu. Do czasu, jak to jest określone, zamierzonego, czyli ostatecznego. I celem Pańskiego przyjścia jest również błogosławienie żyjącym. Chciałbym odczytać werset zapisany według w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 12, znany werset, a werset rozdział 12, werset 37, mówiący w ten sposób. Błogosławieni obie słudzy, no bo wcześniej mówi, że trzeba być przepasanym, oczekiwać. I 37 mówi, błogosławieni obie słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszę i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie mu usługiwał. Pan sadza sługi za stołem, sam się przepasuje i zaczyna usługę. I braterstwo, zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób? Czy tak, jak to było za pierwszego przyjścia, że dla uwierzytelnienia i zrozumienia działy się cuda? Czy przez mówienie językami, czy inne? Myślę, że która obecność tym się nie charakteryzuje. I święty Paweł przychodzi z pomocą, kiedy określa, że cuda są dla kogo? Cuda nie są dla wierzących, tylko cuda potrzebne są dla niewierzących. gdy Pan przyszedł po raz wtóry, dokonał wyboru, i tu chcę podkreślić swoje przemyślenia, jednego źródła do udzielania pokarmu na czas słuszny. Przeczytajmy przypowieść z Ewangelii Mateusza, rozdział 24, 45 do 7 wersety. Kto jest więc tym roztropnym, kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy był sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. 46 werset mówi, że jeżeli zastanie tak czyniącego, to wierność zostanie wynagrodzona. Wierność wynagrodzona poprzez przedłużenie szafarstwa. I tu, braterstwo, podam tylko dwie daty do przemyśleń. Co zostało napisane? Pierwszy tom, rok 1886. Drugi tom, 1889. I na tych dwóch datach chciałbym poprzestać. Część wydarzeń, braterstwo, powiedzieliśmy, że możemy dostrzec literalnym wzrokiem, czyli nie duchowym wzrokiem naszego rozumienia poprzez wiarę, ale to, że nasze oczy widzą. Pan zainteresował się drzewem figowym. I dla nas jest to znakiem czasu. Znakiem czasu, który potwierdza naszą wiarę. Nie kto inny, a sam Pan Jezus powiedział, że uczcie się podobieństwa. Od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego mięknie, to co poznajecie? Poznajecie, że blisko jest lato. Ale, braterstwo, gdy gałąź jego mięknie, to nie znaczy, że całe drzewo. Część Izraela odzyskuje wiarę. Ale gdyby było inaczej i całe drzewo by przyjęło zrozumienie właściwe, co by to... Przepraszam. Co by to dla Kościoła mogło znaczyć? Jeżeli by teraz Izrael już przyjął Chrystusa Pana, wróciłby całkowicie do łaski, to by oznaczało, że Kościoła niestety, powiem niestety, ale nie ma już na ziemi. Święty apostoł Paweł, kiedy pisze list do Rzymian w rozdziale 11, dwa wersety odczytam, 25 i 6, to mówi, ażebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I widzimy, braterstwo, że Pan zgromadza Izraela z różnych zakątków ziemi i czyni to w różny sposób. Opiekuje się tym narodem i możemy powiedzieć, że opiekuje się pomimo tego, że opieka nie jest dostrzegana. Był przytaczany już w dniu dzisiejszym przez brata obraz, wydarzenie, kogo przedstawia Faraon, kogo przedstawiał Józef będący w Egipcie, przedstawia Chrystusa w chwale. Józef sprzedaje zboże. Ale jak żąda za to pieniędzy, braterstwo? Sprzedaje zboże, ale bez pieniędzy. My wyciągamy wnioski z tego stwierdzenia. Innym celem, drodzy braterstwo, w której obecności jest ocena stanu chrześcijaństwa. Pan, kiedy przychodzi, dokonuje inspekcji. I w wyniku tej inspekcji stwierdza, że chrześcijaństwo nie jest godne dalszych błogosławieństw. My powiemy chrześcijaństwo, ale Pan Bóg nazwie to chrześcijaństwo Babilonem, czyli zamieszaniem. I w Księdze Objawienia, w rozdziale 18, Dwa wersety odczytamy mówiące: potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Upadł Babilon. A jak było braterstwo wcześniej? Pan Bóg przez proroka Jeremiasza wspomina, że leczyliśmy Babilon, ale leczyliśmy go dlatego, bo był kubkiem złotym. Ale przyszedł czas, że to leczenie zostało zaprzestane. Przyszedł czas, że został wydany wyrok. Tak jak było za pierwszego przyjścia naszego Pana, który przyszedł do swojego narodu i mówi: Jeruzalem, Jeruzalem. Później ocenił, że ten naród nie wydawał owoców należytych, które zabijasz proroków. Oto dom wasz zostanie pusty. Teraz słyszany jest głos: upadł Babilon. Jak, braterstwo, komentujemy to krótkie zdanie? Zapadł wyrok. Czy wyrok został wykonany? Wiemy, że wyrok jest odłożony w czasie. Obrazowo możemy odczytać jedno miejsce z proroctwa Daniela z rozdziału 7, które, myślę, tak bardzo charakterystycznie, ale obrazuje nam ten międzyczas. Rozdział 7, werset 12 mówi tak: również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Władza została odebrana. O celu pańskiego przyjścia wspominał prorok Jeremiasz w 1 rozdziale, że ustanawiam cię, abyś wykorzeniał, abyś niszczył i burzył. Następnie, abyś odbudowywał i sadził. I był taki czas, że na ziemi było figuralne Królestwo Boże. Przedstawione było w narodzie izraelskim i do ostatniego króla, który został nazwany bezecnym bezbożnikiem, którego pozbawiono diademu i korony, pozbawiono go władzy. Zostało powiedziane, że to będzie zabrane aż do czasu, gdy przyjdzie ten, który będzie miał do tej korony i do tego diademu prawo. Możemy wspomnieć rok 606 przed Chrystusem. A o tej zmianie zapowiada prorok Ezechiel w rozdziale 21. Przyjdzie prawowity król. I od Sedekiasza rozpoczęły się czasy pogan. Czasy, które miały trwać 7 wieków. Czy Pan Bóg pochwalał te rządy? Odpowiem, że nie pochwalał, ale jedynie dozwolił, aby na pewien czas panowały. Aby dać sposobność przekonania się człowiekowi, że będąc grzesznym, nie może bez Bożej pomocy rządzić. Mało tego, że człowiek będąc grzesznym, nie może nawet panować nie nad innym, ale nie może panować nad samym sobą. Ale prorok Daniel na innym miejscu zapowiada, że właśnie w czasie, kiedy będą te rządy, kiedy jeszcze ich panowanie nie będzie dokończone, powstanie właśnie prawowity król. I w rozdziale 2, w wersecie 44 czytamy takie słowa: za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To królestwo nie przejdzie na inny lud. A wiemy, braterstwo, jak były te poprzednie. Każde, kiedy przejmowało poprzednika, pewna kultura, pewne sposoby zostawały. A tu mamy, gdybyśmy szerzej czytali, że zburzone i na gruzach. Na gruzach Królestwo Boże bez żadnych naleciałości utworzone. Ale żeby Królestwo Boże mogło wszystkim dać możliwość życia w przyszłości, Pan obudzi śpiących w grobach. Obudzi tych, którzy śpią w grobach, by powstali na sąd. Musimy tu różne wersety przytoczyć, chciałbym trzy przytoczyć, nie odczytując ich. Sam będzie rządził laską żelazną. Co poranku będzie wytracał niepobożnych. Grzesznik, choćby miał 100 lat, to co będzie? To umrze. Ale gdybyśmy, braterstwo, kochani, popatrzyli na te wersety, byśmy powiedzieli takie jednoznaczne, że jaka to jest perspektywa tego tysiąclecia. Bo laska żelazna, bo grzesznik zginie, ale wiemy, że będzie to czas wielkich błogosławieństw. Czas błogosławieństw, jakich ziemia jeszcze wcześniej nie doświadczyła jako całość. Zostanie zawarte przymierze nowe. Jak prorok Jeremiasz pisze w rozdziale 31, mówiąc, że oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. I tu werset 32 podkreśla, że nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Możemy jedynie stwierdzić, że to przymierze będzie miało jakiego pośrednika? Lepszego niż by Mojżesz, chociaż Mojżesz był wspaniałym człowiekiem. Był bardzo skromnym. Czy, braterstwo, ten pośrednik już się przygotował? Uważamy, że żeby mogło wejść w życie nowe przymierze, ileż czynników musi się wypełnić. A jednym z nich wspominamy o pośredniku. Pośrednik obecnie się przygotowuje. To czytaliśmy, że zakon wypiszę na ich sercach. Wcześniej naród wybrany otrzymał tablicę, otrzymał Boże prawo wypisane na tychże tablicach. Teraz ma być inaczej. Nie będzie to prawo wypisane na tablicy. Będzie to prawo, które zmieni ich serca. Będą dlatego tak chcieli czynić, ponieważ zmienią się wewnętrznie. I co moglibyśmy wszystkim oczekującym powiedzieć? O Królestwie Chrystusowym. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu jak będzie w Królestwie? Źle mu będzie? Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu będzie dobrze. I ziemska faza Królestwa Bożego rozpocznie się właśnie nie od kogo innego, a rozpocznie się od narodu wybranego, od tego, który zawsze jest miły ze względu na ojców. I kiedy inni ludzie, bo już nie narody, zobaczą, że w Izraelu jest błogosławieństwo. Czy nie zapragną także korzystać z wielu błogosławieństw? Kiedy będzie możliwość otworzona, to powiedzą, pójdźmy do świątyni Boga Jakuba. I prorok Izajasz w rozdziale 2, werset 3 pisze, i pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. Gdyż z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Tak jak, braterstwo, powiedzieliśmy, że celem Pańskiej obecności jest doprowadzenie rodzaju ludzkiego do pojednania z Panem Bogiem. Możemy jeszcze inne stwierdzenie dodać, że celem Pańskim jest doprowadzenie ludzkości do utraconego raju. Ale możemy zadać jeszcze pytanie, może jedno z ostatnich, co będzie potem? I na to pytanie odpowiada nie kto inny, tylko sam święty Paweł Apostoł, kiedy pisze list do braci w Koryncie. To mówi, potem pierwszy list, 15, rozdział 24 wersetu. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I kochani braterstwo, sumując na koniec nasze rozważania, których tylko celem było przypomnienie, zwrócenie uwagi na wypełniający się czas, zwrócenie uwagi na wypełniające się obietnice w danym okresie czasu, że te obietnice, które wypełniają się, to jest jedna przyczyna, bo Pan przyszedł i je wykonuje. I tak jak wspomnieliśmy, że różne cele, tu wymienialiśmy kilka, jeszcze o innych moglibyśmy wspominać, to powiemy, że Pan w swojej mocy wykonuje różnorodne cele. Ale wszystkie, drodzy braterstwo, prowadzą do tego jednego nadrzędnego. I to, co wywód czytaliśmy świętego Pawła Apostoła z listu do Koryntian, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. A człowiek, aby z wiarą słuchał Jego słów, strzegł ich i braterstwo w myśl wersetu przewodniego konwencji. Jak będzie ich strzegł, to żeby mógł otrzymać boskie błogosławieństwo. I tego błogosławieństwa z głębi serca braterstwu życzę, jak również sam pragnę. Amen.